Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Niemiecki sport w bagienku lewicowej ideologii. Chińczycy TikTokiem uczą dziewczęta na zachodzie, co mają myśleć o małżeństwie. Hałas o żenującej, zielonej granicy pani Agnieszki Holland.
Jeżeli się gdzieś da powalczyć o jakiekolwiek wartości, no to chyba warto, no ja tak przynajmniej uważam.
Zagłusza wyświetlany już w Polsce chyba najważniejszy film roku 2023. Nasza cotygodniowa wycieczka po globie. Kilka słów o modernizmie z polską mszą świętą w Anglii w tle. Zanim przejdziemy do rzeczy, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój tego programu. Sprawki Okiem Katolika rozwinęły się dzięki wsparciu finansowemu widzów. 24 września została odprawiona kolejna już msza święta w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich wspierających ten kanał YouTube'owy i ten program. Była to msza święta w Rycie Trydenckim. O terminie kolejnej mszy poinformuję wkrótce. Wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona patronów tej pracy, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego filmu. Tyle tytułem wstępu, teraz przechodzimy do rzeczy. Analizując ideologie lewicowe, warto jest wiedzieć, że najczęściej jest to element jakiejś wojny. W zasadzie zawsze jest to element jakiejś wojny. W dzisiejszych czasach coraz częściej jest to element wojny między mocarstwami. Siła każdego narodu bierze się z idei, w które on wierzy. Więc jeżeli, mój drogi widzu, chciałbyś kiedyś zaszkodzić jakiemuś obcemu narodowi, to radzę ci pójść w tym kierunku, żeby spróbować w sposób niezauważony, to jest bardzo ważne, żeby to było w sposób, to jest warunek konieczny, że to ma być w sposób niezauważony, wszczepić w tkankę tego narodu jakąś trującą myśl, o której ten naród będzie myślał, że ona się wzięła jakby oddolnie, zaczęła kiełkować i potem z czasem, kiedy ona będzie kiełkować, rozsadzi jakąś część życia społecznego w tym narodzie, jakiś element tego narodu, pozostawiając go osłabionym. Myślę, że większość z nas nie zdaje sobie sprawy, że sporo rzeczy, w które wierzymy, które myślimy, wzięło się właśnie z takiej działalności. Prawdopodobnie ta działalność jest stara jak świat, natomiast myślę, że takich idei w chrześcijańskim świecie, dzisiaj niestety chyba można powiedzieć w świecie postchrześcijańskim, w świecie zachodnim, zaszczepiono kiedyś setki, jeżeli nie tysiące. Mam nadzieję, że drogie panie mi wybaczą, ale bardzo, bardzo często dzisiejsze, takie najbardziej trujące, współczesne tego typu ideologie zwykle robi się poprzez nakłonienie do nich pań. Jest tak z dwóch powodów i niech naprawdę żadna pani się na mnie nie pogniewa. Po pierwsze, ideologie lewicowe zwykle bazują na emocjach. Ale po drugie, to jest też ważny czynnik, jeżeli chcesz osłabić jakieś społeczeństwo, to w jakim kierunku byś poszedł, logicznie patrząc? Gdyby to było społeczeństwo oparte w 100% na tym, co myślą i jak widzą świat mężczyźni, to tam pewnie byłoby sporo dysfunkcji, natomiast to byłoby społeczeństwo silne, powiedzmy taka Sparta. Natomiast tak jak już ustaliliśmy, ty chcesz zaszkodzić temu społeczeństwu, nie chcesz, żeby to było społeczeństwo silne jak Sparta, chciałbyś raczej, żeby to było społeczeństwo, które bardziej eksploatuje instynkt kobiecy. Weźmy sobie taki przykład. Mama i tata patrzą, jak chłopiec wspina się na drzewo, coraz wyżej. Zwykle mama reaguje w ten sposób, że ojej, zrobisz sobie krzywdę, uważaj, i do męża mówi, zrób coś, pomóż mu, a mąż mówi, niech wejdzie, najwyżej spadnie, przynajmniej się nauczy. Albo spójrzmy na taką scenę z filmu z Johnem Wayne'em. Nie umiem pływać. Czego nie umiesz? Nie umiem pływać. Ile masz lat? 6. Pomóż mu, on nie umie pływać. Musi się nauczyć. Każdy musi umieć pływać. Odpychaj się od wody. Ja się w ten sposób uczyłem. Udało mi się. Prosta scenka, która obrazuje różnicę w podejściu męskim i kobiecym. Jeżeli rodzi się w tobie teraz taki jakby instynktowny zarzut, że ale uprościłeś, nie wolno takich schematów używać, to no wręcz przeciwnie, wolno. To jest naprawdę scenka, która obrazuje pewną różnicę w podejściu, w instynkcie męskim i żeńskim. Które podejście jest właściwe? No być może cię zaskoczę, no wcale nie to męskie. Właściwe jest podejście, które jest balansem pomiędzy podejściem męskim i podejściem żeńskim. Gdybyśmy mieli tylko świat właśnie oparty na podejściu męskim, to tak jak już powiedziałem, mielibyśmy Spartę. Natomiast patrząc na taką Spartę okiem katolika, raczej byśmy nie pochwalali wyrzucania dzieci z przepaści, jeżeli ono tam się jakoś nie wpisuje w to, na czym nam zależy. czyli nie będzie na przykład wojownikiem. W każdym razie tak mniej więcej można by sobie wyobrazić świat, gdybyśmy respektowali tylko podejście męskie. A co mielibyśmy, gdybyśmy pozwolili przewagę zdobyć temu podejściu kobiecemu? No więc mielibyśmy świat zachodni XXI wieku. Mielibyśmy świat, w który ideologie lewicowe właśnie usiłują zamienić świat zachodni. Był przed chwilą przykład ze wspinaniem się na drzewo, był przykład z nauką pływania. Weźmy sobie jeszcze inny przykład. Gra. Jakakolwiek gra. Ktoś gra na przykład w ping-ponga, dzieci uczą się grać w ping-ponga, chłopcy albo dziewczynki. Gramy w planszówkę albo gramy w szachy, uczymy się grać w szachy. Kto prędzej powie, że to jest tylko zabawa. Kto tam by liczył punkty, punkty nie są ważne. No według mnie częściej powie to kobieta i mówi to kobieta, natomiast mężczyzna, no raczej o co chodzi? Jaki w ogóle ma sens przebijanie na przykład takiego przedmiotu białego przez stół, tak, czy przebijamy sobie, jeżeli nie robimy tego na punkty? Tak naprawdę prawdziwa zabawa we wszelkich grach sportowych leży w tym, żeby dążyć do tego, żeby moja drużyna albo ja w sportach indywidualnych, żebym miał więcej punktów niż drużyna przeciwna. I owszem, gdyby ten świat zupełnie może zostawić mężczyznom, świat sportu, nie byłoby tam czegoś takiego jak na przykład zachowania fair play. Może. Może nie byłoby tam takich zachowań, że umiemy wygrywać w sposób kulturalny, umiemy przegrywać, znosić porażkę w sposób, który nas nie dewastuje. Może to jest jakiś element kobiecy, psychologii w sporcie. Natomiast tak naprawdę po męsku patrząc, ja chcę mieć więcej punktów niż ty. Na tym polega ta zabawa. Na niczym innym. Zupełnym absurdem jest to, co w filmach jakichś takich lewicowych można zobaczyć, że ktoś niby kocha sport. Jakiś zawodnik kocha tak koszykówkę, bo lubi ten dźwięk tej piłki i tak jakby to boisko tak do niego przemawia, ładnie pachnie. Podczas gdy tak naprawdę ludzie, którzy kochają koszykówkę, kochają w niej wszystko, ale jednak wszystko zawsze zmierza ku jednemu celowi. Jest początek meczu, mamy 0-0 i jest koniec meczu i moja drużyna ma więcej. Do tego dążę. Gdy ma mniej, uczę się przegrywać, uczę się analizować i znowu mam motywację do treningu, żeby następnym razem ewentualnie moja drużyna miała więcej niż twoja. W świecie zachodnim jednak w którymś momencie zaczęto wszczepiać taki pomysł, że wszyscy są zwycięzcami. Bo przecież tak naprawdę, jeżeli na przykład się ścigamy i 10 osób się ściga, tylko jedna wygrywa, to jedna się cieszy, a 9 ma dyskomfort. Myślę, że każdy z was się kiedyś spotkał z takim podejściem. Niestety dzisiaj wielu mężczyzn już to przejęło, no bo tyle lat już żyjemy w czymś takim, że nie pozwólcie dzieciom tam za bardzo rywalizować. Jak Stefanek gra powiedzmy z kolegą w ping-ponga i się chwali, że wygrał, to nie róbmy tego. Tutaj chodzi o to, żeby się dobrze bawić. I to jest stricte świat matki. Świat kobiety, w którym jakby nastąpiła ta nierównowaga. I dochodzimy wreszcie do zapowiadanej sytuacji z Niemiec. Jesteśmy na stronie bieganie.pl i tutaj trafiłem na taki artykuł. W Niemczech wprowadzono zakaz biegania na czas, żeby dzieciom nie było przykro. Za naszą zachodnią granicą podjęto decyzję o zupełnie nowym postrzeganiu sportu, by dzieci nie doznawały zbyt dużego stresu związanego z porażką. I teraz uwaga, uwaga, bo tutaj jest gdzieś fragment, co zainicjowało te zmiany. Cała sprawa zaczęła się od obywatelskiego projektu zapoczątkowanego przez matkę jednego z uczniów. Była ona rozgoryczona po tym, jak jej syn bardzo przeżył dalekie miejsce w szkolnych zawodach, co było dla niego bardzo negatywnym przeżyciem. Mój syn wrócił ze spartakiady zapłakany, bo dostał jedynie dyplom za udział, a nie za osiągnięcia sportowe. Rozważam petycję, żeby zakończyć mierzenie czasu i odległości w zawodach dla dzieci. To nie żart, napisała kobieta z Konstancji. I teraz w świecie niezdominowanym przez, no niestety, niech mi drogie panie wybaczą, w jakim sensie podejście kobiece, takie w ogóle pomysły spotkałyby się z krótką reakcją. Nie, no musi sobie chłopak poradzić, trudno. Proszę mu ewentualnie tłumaczyć, że o wartości człowieka nie świadczą osiągnięcia sportowe, no ale jeżeli już bierze udział w wydarzeniu sportowym, to szybszy biegacz jest lepszym sportowcem niż powolniejszy biegacz, na przykład. Jakkolwiek by to dla mam nie wydawało się straszne. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, że problemem tak naprawdę w tej sytuacji nie jest to dziecko, bo dziecko ma zupełnie normalną reakcję. Przegrałem, płaczę. To jest normalne dla dziecka. Teraz trzeba dziecko uczyć jakby, jak sobie z tym radzić, w jaki sposób w przyszłości podchodzić do zwycięstw, do porażek, do sportu. Natomiast jeżeli pozwoli się, prawdopodobnie, niestety, niech mi drogie panie wybaczą, jest to samotna matka. Były takie badania na temat na przykład dzieci, które zmieniają płeć. To w olbrzymiej przewadze są dzieci samotnych matek. Czyli kobieta dostaje jakiejś takiej wizji, że tutaj chłopiec się ubrał w sukienkę i teraz rozpoczynamy pewien proces, zakończony tym, że coś tam mu się nawet ucina. Na pewno wszczepia mu się hormony. Często z tymi ideologiami trafia się w kobiety. Wracamy jeszcze na chwilę na stronę bieganie.pl, ponieważ sprawa nie skończyła się tak po męsku, że ktoś tą panią tam uspokoił, ale sprawie zaczęto nadawać tok. Jak to się często teraz dzieje w świecie zdominowanym przez ideologie lewicowe. Zawody w nowej formule, mecze piłki nożnej bez liczenia goli. W piłce nożnej w Niemczech nie mają być już liczone gole. A niektóre gry i zabawy, jak gra w dwa ognie, popularnego zbijaka, w ogóle ma być wycofane ze szkół. Widocznie jakieś dzieci były straumatyzowane przez to, że nie wygrywały. Natomiast ciekawe, czy, bo to na pewno prędzej czy później padną te absurdalne pomysły, natomiast gdyby zostały, ciekawe, czy kiedyś Polska pokona Niemcy w piłkę nożną, bo oni nie będą wiedzieli, że tam się dąży do tego, żeby strzelać gole. Wszystkie te działania mają powodować jak najmniej niepotrzebnego, zdaniem urzędników stresu. Kiedy to mniej sprawne i mniej usportowione dzieci mogą przegrać, co przecież wywołuje ich smutek i niezadowolenie. Co tam piszą dalej? Do tej pory wydawało mi się, że w sporcie chodzi o to, żeby być jak najszybszym, osiągać jak najlepsze wyniki, nauczyć się przegrywać, ale też wiedzieć, jak zachować się jako zwycięzca. Okazuje się, że to wszystko jest niepotrzebne. Jak chcemy przygotować nasze dzieci do dorosłego życia, wmawiając im, że jedynie co się liczy, to udział? Ta nowa formuła sportowa, która jakby zupełnie pomija wygranych i przegranych, ma wejść do szkół niemieckich, podstawowych szkół niemieckich już tej wiosny. Oczywiście w całych Niemczech są głosy oburzenia, co jest zupełnie normalne, dlatego że pamiętajmy, że większość ludzi na świecie ma poglądy z grubsza konserwatywne, normalne. Tylko niestety media i urzędy w wyniku powolnego marszu przez instytucje. Tak naprawdę to wszystko zaczęło się od agentów rosyjskich, agentów wpływu w świecie zachodnim. Natomiast tego programu by nie starczyło, żeby próbować w tę tematykę wchodzić. Więc pokrótce, nasz zachodni sąsiad ze sportu wyciągnął rywalizację. Jest to jeden z miliona przykładów, co dzieje się ze światem zachodnim, który odszedł od Boga. Od prawa naturalnego. Weszły lewicowe ideologie, one wszystkie zawsze mają jakoś tam u podłoża niestety dynamikę kobiecą, w której próbujemy z czymś się troszkę bardziej, powiedzmy, cackać, niż to by było w świecie męskim, co jest ewidentnie podejściem dla człowieka szkodliwym, ponieważ właściwe podejście to jest podejście, tak jak powiedzieliśmy, wypośrodkowane. Natomiast teraz takie koło zataczyliśmy, powiedzmy, do początku. Ciekaw jestem, czy też patrzycie na wszystkie te ideologie lewicowe jako na element pewnej wojny. Bo tak naprawdę dzisiaj duża część, na przykład TikTok, o tym zaraz będziemy mówić w kolejnej sprawce, duża część tych ideologii jest podsycana z zewnątrz w sposób prawie niezauważalny. Chiny rozwalają Zachód za pomocą TikToka. Agenci wpływu, którzy zaczęli działać na Zachodzie, w świecie zachodnim, mniej więcej w połowie ubiegłego wieku, no człowiek pewnie nie jest w stanie nawet rozumiem objąć, jak ta siatka już poszła, skoro to od kilkudziesięciu lat gdzieś tam kiełkuje. Są ukryci, uśpieni agenci wpływu, którzy po prostu wtapiają się w dane społeczeństwo i zaczynają promować idee, zakładają gazety, dostają się do różnych rad szkół, do urzędów i tak dalej i zaczynają forsować te idee, a często my myślimy, że to się gdzieś zrodziło samo. Pierwszy raz słyszysz, grasz tam w ping-ponga i krzyczysz, jesteś małym chłopcem i słyszysz nagle, że nie, Brajanku, nie tak ostro, bo tutaj chodzi o to, żeby się dobrze bawić tak naprawdę, a nie wygrywać. I nawet przyjdzie ci do głowy wtedy, jak masz 7 lat na przykład, że to jest już element pewnej ideologii, którą ktoś wszczepia, żebyś ty za 50 lat miał społeczeństwo tak naprawdę rozłożone niemalże na łopatki. Pewnie niewiele osób w ten sposób o tym myśli. Jestem ciekaw, co myślisz ty. Jeżeli masz chęć, napisz w komentarzu, czy według ciebie przesadzam. Może tyle w sprawie sportu w Niemczech. Teraz idziemy do drugiej sprawki. Jeżeli już skończyliście pisać komentarz, w którym napisaliście, że przesadzam, to chciałbym teraz dojść do Chin i do TikToka. Dzisiaj ideologie lewicowe, jak już powiedziałem w pierwszej sprawce, nie są tym, czym były pierwotnie. Pierwotnie one były jakby ideologiami, narzędziami do przejmowania władzy przez siły wewnętrzne państwa, na przykład w Rosji. Teraz nie tylko służą siłom wewnętrznym państwa, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych. No, bardzo duża część kapitału, cały Big Tech, duża część tego kapitału to jest kapitał amerykański. Globaliści generalnie są w Stanach, oni myślą ponadnarodowo. Natomiast chcą przejmować władzę głównie w Stanach. Jeżeli tam się uda im zdobyć władzę, to tak naprawdę będą kontrolować większość świata. Natomiast oprócz przejmowania władzy, zdobywania pieniędzy, kumulacji, olbrzymiego kapitału, jest to też narzędzie wojny pomiędzy narodami. I tutaj dochodzimy do Chin i do TikToka. Algorytm TikToka, gdyby to nie było coś strasznego, to byłoby według mnie jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć człowieka. Chińczycy stworzyli coś bardzo, bardzo skutecznego i od kilku lat powodują niepowolną, już bardzo przyspieszoną korozję w absolutnej większości zupełnie nieświadomego świata zachodniego. O samym algorytmie TikToka prawdopodobnie jeszcze będę mówił niejednokrotnie, natomiast dziś chcę wam pokazać filmik z TikToka, który ma nauczyć białe dziewczyny, co mają myśleć o małżeństwie. Warto powiedzieć, że większość trendów TikToka to oczywiście jest wiedza oparta na analizach, obserwacjach, to nie jest to jakby no matematyka, za rękę nikogo nie złapałem również, natomiast raczej jest to dla mnie już oczywiste, im dłużej to analizuję, że większość trendów TikToka to są trendy, które rodzą się samoistnie, wystarczy, tam jest tyle tych kont już w Stanach Zjednoczonych, że wystarczy po prostu zostawić im społeczeństwu, żeby wymyślali pomysły, natomiast jeżeli ktoś myśli, że coś wybija się na TikToku samo z siebie, to nie rozumie do końca, czym jest TikTok. Tak naprawdę ci, którzy odpowiadają za TikToka, wybierają sobie, który trend teraz będzie pasował, najbardziej powiedzmy właśnie niszcząc tkankę tę, którą ma niszczyć. Choćby jest teraz taka pioseneczka, nowy trend na TikToku. Wszyscy tańczą do jednego utworu. Ktoś do tego wymyśla taniec i tam słowa tego refrenu mówią, że ona jest diabłem. Jest zbuntowana, jest małą dziką i wszystkie dziewczyny w różnym wieku tańczą do tego jeden układ, który zawiera w momencie, w którym ona śpiewa, że jest diabłem, taki ruch. I to jest no, trend cudowny, wspaniałe, świetne. Natomiast jak powstaje taki trend, w moim przekonaniu te trendy powstają samoistnie, a Chińczycy decydują, ok, to teraz ten trend będziemy podbijać. Natomiast są też rzeczy, które Chińczycy robią samemu. One trochę są grubymi nićmi szyte, natomiast od dłuższego czasu jest już próba wybicia się takich trendów, które mówią, że lepiej być singlem i nie mieć dzieci. Natomiast to jakoś nie może się przebić. Chińczycy mają chyba problem, żeby to podbić w świecie zachodnim. I ostatnio pojawił się taki filmik, który uczy dziewczęta świata postchrześcijańskiego, co mają myśleć w ogóle o instytucji małżeństwa. Spójrzcie. W internecie zaczęły szybko krążyć analizy, z których wynikałoby, że użyto tutaj technologii deepfake, że tak naprawdę to jest aktorka chińska najprawdopodobniej, z nałożoną tą całą technologią deepfake, która ma zrobić z niej białą blondynkę. Są tam elementy, ja teraz nie będę ich pokazywał, ale są elementy, całe takie analizy były, które rozkładają ten filmik na czynniki pierwsze, pokazują, że to było kręcone w Chinach i że prawie na pewno aktorka, ta aktorka jest Azjatką z nałożoną technologią deepfake. Pomyślmy, o czym w ogóle jest mowa. W takim kraju jak Chiny ktoś zadaje sobie trud, żeby nakręcić filmik, który pokazuje, że małżeństwo, niekoniecznie. Używa do tego technologii deepfake i mając to narzędzie, które jest w jego rękach, a amerykańskie dzieci myślą, że jakby no super, TikTok, każdy ma TikToka, nie tylko amerykańskie oczywiście, polskie tak samo i europejskie, mając to narzędzie w swoich rękach decyduje tak naprawdę, co ogromna część młodzieży ma myśleć w ogóle o życiu. No przepotężne narzędzie, natomiast co jest dla mnie w tym takie dosyć, nawet rzekłbym trudne, to po pierwsze analiza tego, jak mało ludzi zdaje sobie z tego sprawę. Jak można bezwiednie, jak można mieć coś przed oczami i nie widzieć tego, bo proszę mi wybaczyć, mój drogi widzu, jeżeli ty lub jakieś dziecko w twojej rodzinie ma TikToka, no to znaczy, że nie do końca jeszcze rozumiesz to, co mówią ludzie o TikToku. I tak jak powiedziałem, to dla mnie jest, gdyby nie było czymś strasznym, byłoby absolutnie fascynującym, jak to zostało wszystko wymyślone. Masz telefon, masz TikToka, który jest smażalnią mózgu dopaminą, czyli uczuciem przyjemnym. Więc tak naprawdę jest problem, żeby się od tego oderwać i ten algorytm cały czas daje ci tak naprawdę odczuć, że nie, nie, nie robimy z tobą tego, co z tobą robimy. Tak naprawdę oglądasz tutaj rzeczy, które ci się podobają. No przecież te rzeczy ci podpowiadamy, które już wcześniej polubiałeś. Ale to, w jaki sposób to wszystko jest wykorzystane, żeby prędzej czy później podać ci w odpowiednim momencie to, co mają ci podać i tylko badać, czy pójdziesz za tą nitką. Czy to będzie anoreksja, czy to będzie bulimia, czy to będzie coś z okultyzmem, czy to będzie cokolwiek z jedną z miliona płci i tak dalej, jakiś trend, który ma prędzej czy później wejść w twoje myślenie i ani się obejrzysz po roku, już nie będziesz miał tych filmików o zajączkach, czy tam o piłce nożnej, czy o ping-pongu, czy cokolwiek tam oglądałeś, tylko będziesz miał filmiki już, gdzie to coraz częściej się pojawia, to coś, co ciebie zatruje. Ta jedna z tych miliona idei, czy tam tysięcy idei, którymi zatruwa się świat postchrześcijański, żeby ludzie byli kompletnie zdezorientowani. Natomiast jeżeli tę sprawkę mielibyśmy zakończyć prośbą o komentarz, no to może zróbmy sobie chwilę szczerości. Czy masz TikToka i czy w twojej rodzinie chodzi mi o ludzi, którzy mają decyzyjność, czyli czy jesteś na przykład mamą dziecka, które ma TikToka? I jeśli tak, to czemu wciąż? Najprawdopodobniej jest tu potężny strach przed reakcją dziecka. Wszyscy mają, jak ono sobie z tym poradzi i tak dalej. Ale jestem ciekaw, co powoduje dorosłymi, że pozwalają swoim dzieciom mieć TikToka? Tyle w tej drugiej sprawce, teraz porozmawiamy sobie o filmie Sound of Freedom. Po wcieleniu się w postać Jezusa Chrystusa w filmie Pasja Mela Gibsona, Jim Caviezel stał się bardzo, bardzo gorliwym katolikiem. Z miejsca stał się również persona non grata w Hollywood. Generalnie jest to człowiek, który całym sercem jest zaangażowany w walkę z satanizmem. To nie jest skrót myślowy, z globalizmem, który tak naprawdę nie jest niczym innym jak satanizmem. I prawdopodobnie słyszeliście o filmie Sound of Freedom.
No, no se permiten hombres en la cocina.
Natomiast z dość dużym zaskoczeniem słyszę czasami, że nie wszyscy wiedzą, że ten film po prostu leci już w kinach w Polsce. Być może trochę splendoru, tak to powiedzmy, temu filmowi zabrał paszkwil pani Agnieszki Holland. Zielona granica to jest teraz taki głośny film. Wszystkie świnie siedzą w kinie. Ktoś mówi... No i jest to oczywiście nieprawda. Wszystkie świnie siedzą na filmie Zielona Granica, natomiast w kinie siedzą również ludzie mądrzy, ludzie zainteresowani tematyką przedstawioną w filmie Sound of Freedom. A tą tematyką są czasy niewolnictwa. Wcale się nie przejęzyczyłem. Okazuje się, że współczesne czasy to są czasy największego niewolnictwa w historii ludzkości. Film Sound of Freedom jest oparty na faktach. Jim Caviezel wciela się w rolę byłego agenta rządu USA, Tima Ballarda, który poświęcił sporą część swojego życia misji ratowania dzieci przed handlarzami ludzi. Film stał się jednym z najbardziej kasowych filmów niezależnych w historii. Zarobił już 210 milionów dolarów. Jego budżet wynosił 14,5 miliona. Oprócz samej przejmującej, bardzo interesującej historii pokazanej w filmie, równie fascynująca jest otoczka tego filmu. Zdjęcia rozpoczęły się i zakończyły w roku 2018 i podpisano umowę dystrybucyjną z filią 20th Century Fox w Ameryce Łacińskiej. Natomiast zaraz potem studio zostało zakupione przez Walt Disney Company. I film został odłożony na półkę. Wtedy producent filmu, pan Eduardo Verastegui, który podobnie jak pan Caviezel jest konserwatywnym katolikiem i obrońcą życia, zwrócił się do Angel Studios z prośbą o pomoc. Firma Angel Studios zwróciła się do ludzi po pomoc w finansowaniu tego przedsięwzięcia, w promocji, dystrybucji tego filmu i 7 tysięcy osób w błyskawicznym tempie wpłaciło 5 milionów dolarów w przeciągu 2 tygodni. W każdym razie z jakiegoś powodu, możemy się domyślać z jakiego, nie tylko firma Walt Disney Company była przeciwna. O filmie były bardzo, bardzo negatywne opinie, że to niedobry film, nie powinno się go wyświetlać, nie powinno się go w ogóle dopuścić do dystrybucji. Film został nawet oskarżany o antysemityzm, chociaż kompletnie nikt nie wie dlaczego. Interesującą rzeczą możemy zobaczyć na Filmwebie. Sound of Freedom, dźwięk wolności. Ocena ludzi 8,2. Ocena krytyków 5,2. Niestety w dzisiejszych czasach oceny krytyków mówią tylko o tym, czy film jest zgodny, czy niezgodny z linią globalistów. W wielkim uproszczeniu, ale jednak niedaleko odbiegającym od prawdy. W przypadku tego filmu, jeżeli chodzi o oceny, było troszkę odwrotnie niż było w przypadku filmu Zielona Granica pani Agnieszki Holland. Zajrzyjmy znowu na Filmweb. Ocena krytyków 7,2. Ocena widzów 3,3. Natomiast ta ocena w którymś momencie osiągnęła 2,4 i wtedy Filmweb wyłączył możliwość oceniania tego filmu. Teraz jakoś wynosi 3,3. Już mniejsza o szczegóły, jak to się stało. Posłuchajmy teraz nagrania, które na końcu każdego filmu zamieszcza Jim Caviezel.
I want to thank you all for coming out and watching this movie. I'm guessing some of you are feeling sad, maybe overwhelmed or even a sense of fear, which is understandable. But living in fear isn't how we solve this problem. It's living in hope. It's believing that we can make a difference because we can. But I want to make one thing clear. This movie you just watched isn't about me or Tim Ballard. It's about those kids. This film was actually made 5 years ago and wasn't released till now, with every roadblock that you can imagine being tossed in the way. And the names you see here on the screen took a stand, and they made sure this story could be shown to all of you. And now all of you have the opportunity to continue telling this story. We don't have big studio money to market this movie, but we have you. And the baton has now been passed to you. You are the storytellers that can get people to come see this film in theaters. When you come to a theater, you experience movies differently. There is no pause button. There are no distractions. We all have an experience as we watch the film together as a community. It makes it possible for strong messages like this one to take root. Sound of Freedom is a hero's tale, but I'm not talking about the character I play. It's the heroic brother and sister in this film that work to save each other. They are the true heroes. The most powerful person in this world is the storyteller. Together, we have a chance to make these two kids and the countless children that they represent the most powerful people in the world by telling their story in a way only the cinema can do. For a couple of months, while Sound of Freedom is in theaters, these kids can be more powerful than the cartel kingpins, or presidents, or congressmen, or even tech billionaires. We believe this movie has the power to be a huge step forward toward ending child trafficking, but it will only have that effect if millions of people see it. Join us and millions of others as we ring Sound of Freedom and hope throughout the world. And just remember this, God's children are not for sale. Thank you.
Jak ten film ma się do Polski? Wydaje mi się, że bardzo ma się do Polski, dlatego że cały świat dzisiaj praktycznie siedzi z nosem w jakichś urządzeniach elektronicznych, głównie w smartfonach. Tak naprawdę wszystko, co oglądamy, płynie ze Stanów Zjednoczonych. I nieświadomość, jakie dynamiki tam mniej więcej się rozgrywają, według mnie nikomu nie służy ku lepszemu rozumieniu świata. Jak czasami powtarzam, nie jestem oczywiście zwolennikiem tego, żeby śledzić wszystkie bulwersujące, stresujące wydarzenia, natomiast ogólne pojęcie o tym, co się dzieje, na przykład o tym, że do Polski teraz tylnymi drzwiami zupełnie wchodzi, jak to powiedzieć, dyrektywa Światowej Organizacji Zdrowia, która zmienia klasyfikację chorób psychicznych i na przykład tam coraz cieplejsze światło jest rzucane na pedofilię. Cały temat w ogóle dzieci, seksualizacji dzieci, podejścia do pedofilii i, jak się okazuje, przepotężnego biznesu, po prostu porywania dzieci w jednym tak naprawdę określonym celu, daje mniej więcej pojęcie, jakie siły teraz rządzą światem, a dodatkowo ten film naprawdę dobrze się ogląda. To nie jest jakaś taka przaśna produkcja. Film, jakim jest Sound of Freedom, gdyby nie opowiadał o rzeczach dość przejmujących, sam w sobie byłby dobrym kinem rozrywkowym. Więc tak naprawdę cała ta sprawa jest o tym, że nie wszyscy, którzy siedzą teraz w kinie, to są świnie. Ci, którzy idą na Sound of Freedom, świniami nie są, a myślę, że wręcz przeciwnie. Film prawdopodobnie będzie w polskich kinach jeszcze dosłownie tylko przez chwilę, więc zachęcam Was do rozważenia tego, żeby się wybrać do kina na film, przez który bardzo, bardzo dużo panów globalistów osiwiało. Chociaż oni w większości są już siwi, natomiast jeszcze bardziej byli niezadowoleni, że powstał ten film. Tyle w temacie Sound of Freedom. Teraz zapraszam Was na naszą cotygodniową wycieczkę po globie. Węgry. Podczas swojej niedawnej wizyty w Budapeszcie pan Tucker Carlson nagrał wywiad z premierem Węgier, panem Viktorem Orbanem. Rozmowa została wyemitowana jako 20 odcinek programu Tucker na X. Do tej pory obejrzało go ponad 130 milionów internautów. Administracja Bidena określiła pana w amerykańskich mediach jako faszystę. Czy nie martwi się pan, że zostanie zmiażdżony przez Stany Zjednoczone? Mogę powiedzieć, że to niebezpieczne. Niestety nie jestem ulubionym politykiem liberałów, ale nikt nie jest doskonały. Są pewne rzeczy ważniejsze niż ja, niż moje ego. Rodzina, naród, Bóg. Liberalizm pierwotnie oznaczał wolność, ale teraz w Europie słowo liberalizm oznacza, że jesteś wrogiem wolności. Jesteśmy sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i jesteśmy traktowani gorzej niż Rosjanie. Nasza konstytucja koncentruje się na my, na tym, jak jesteśmy ze sobą powiązani. Rodzina, naród, Bóg, to co wspólne, a więc my, naród węgierski, tak o tym mówimy. W społeczeństwach Europy Zachodniej jest to już zupełnie niemodne. Watykan. Po raz kolejny Stolica Apostolska zezwoliła na odprawienie schizmatyckiej liturgii w katolickiej bazylice. 11 września papieża Franciszka odwiedził Baselios Marchoma Matthews III, zwierzchnik zwany katolikosem prawosławnego kościoła syromalankarskiego. Zgodnie z oficjalnym komunikatem opublikowanym 8 września w biuletynie Stolicy Apostolskiej, w niedzielę 10 września katolikos odprawi w papieskiej bazylice świętego Pawła za murami liturgię eucharystyczną dla wiernych syromalankarskiej wspólnoty prawosławnej mieszkającej w Rzymie. Jest to wyraźny dowód na to, że wszystko działo się za pełną aprobatą Stolicy Apostolskiej. Na oficjalnej stronie facebookowej prawosławnego kościoła syromalankarskiego udostępniono zdjęcia niekatolickiej mszy odprawionej 10 września 2023 roku w starożytnej rzymskiej bazylice. To nie pierwszy taki przypadek, tylko w tym roku bazylika świętego Jana na Lateranie została udostępniona prawosławnym koptom oraz heretykom anglikańskim. Jak widać, dla Stolicy Apostolskiej sprawowanie niekatolickiego kultu w katolickich świątyniach nie stanowi problemu. Co innego, katolicka, tradycyjna msza święta. Portugalia.
Compatibilizam, se fazem sentido ou não. Guilherme, Padre Guilherme, bem-vindo ao Maluco Beleza.
Obrigado pelo convite.
Znany już widzom z prawek okiem katolika ksiądz Guilherme Peixoto, ksiądz DJ ze Światowych Dni Młodzieży. W wywiadzie dla portugalskiego podcastu Maluco Beleza w odcinku z dnia 23 września 2020 roku ujawnił się jako zwolennik pełnej swobody seksualnej. Prowadzący podcast pan Rui Unas zapytał, czy jeżeli ktoś dopuści się za obopólną zgodą ze swoim partnerem aktu sodomii, nawet z pewną dozą przemocy, zachowując w tym zakresie w sposób niekonwencjonalny i nieortodoksyjny, ale w swoim sumieniu nie ma poczucia winy i przekonania, że naruszył czyjąś godność, czy wszystko będzie w porządku? Na co ksiądz Peixoto odpowiedział. Myślę, że tak, ponieważ wzmocniło to miłość między nimi. Wszystko, co dzieje się w sypialni, jest sprawą osobistą. Pan Unas zapytał wówczas o kwestię masturbacji, a ksiądz Peixoto stwierdził, to wszystko jest bardzo osobiste i myślę, że nie ma sensu, żeby ktoś przychodził do księdza i o tym rozmawiał. Ksiądz o takich oto poglądach był jedną z twarzy Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Stany Zjednoczone. Dzielni ekofanatycy ponownie uprzykrzają życie normalnym ludziom. Tym razem przerwany został półfinał turnieju tenisowego US Open, w którym mierzyły się panie Coco Gauff i Karolina Muchowa. Mecz został przerwany na ponad pół godziny, po tym jak jeden z mężczyzn okazał się być bardzo zatroskany o przyszłość planety. Przy próbie usunięcia wykrzykującego klimatystyczne hasła kibica z trybun okazało się, że wcześniej przykleił się do podłoża. Gdy zawodniczki zeszły do szatni, mężczyzna, który miał na sobie koszulkę z napisem Stop paliwom kopalnym, został odklejony i przy akompaniamencie gwizdów publiczności opuścił kort w asyście policji. Mężczyzna ten, jak zresztą wszyscy aktywiści klimatyczni, jest dosłownie odklejony, jeżeli uważa, że uprzykrzając w ten sposób życie innym, jest w stanie kogokolwiek zmotywować do działania na rzecz klimatu. Natomiast jasnym jest, że nie o żaden klimat tu chodzi. Pan, który przykleja się do ziemi na turnieju tenisowym, przerywając grę, sam oczywiście jest uczestnikiem innej gry, dużo ważniejszej niż tenis. Brazylia.
Tô só com problema, tem monte de gente querendo ser madrinha. É bom demais.
37-letnia pani Meirivone Rocha Morae wzięła, w cudzysłowie, ślub ze szmacianą lalką. Urodziła także, w cudzysłowie, dziecko, którego, w cudzysłowie, poród był transmitowany w sieci. Ich wspólne życie śledzą bowiem tysiące internautów. Wszystko zaczęło się od tego, że kobieta nie mogła znaleźć partnera do tańca. Zatroskana matka postanowiła podarować córce własnoręcznie wykonaną kukłę mężczyzny. Pani Meirivone wyznała: kiedy moja mama stworzyła Marcello i po raz pierwszy mi go przedstawiła, zakochałam się w nim. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Gdy pojawił się w moim życiu, wszystko nabrało sensu. Na wesele ta 37-letnia panna młoda zaprosiła rodzinę, a później urodziła kolejną kukłę. Para przeżyła podobno, stosunkowo niedawno, poważny kryzys, kiedy 37-latka przebywała z synem w szpitalu. Jej ukochany miał udać się z inną kobietą do hotelu. Jak mówi, dowiedziałam się od znajomego, który powiedział mi, że widział Marcello wchodzącego do motelu z inną kobietą. Ja przez 3 dni musiałam towarzyszyć naszemu synowi Marcellino w szpitalu, ponieważ złapał wirusa. Na początku nie wierzyłam w to, co mówi znajomy, ale potem przejrzałam telefon męża. Okazało się, że faktycznie mnie zdradził. Polska. Jak donosi gość niedzielny, w zielonogórskim kościele pod wezwaniem Ducha Świętego 1 września odbyło się spotkanie księży z całej diecezji ze świeckimi ewangelizatorami. Wszystko pod hasłem „Co mówi Duch do Kościoła?”. Do Zielonej Góry przyjechali dr Mary Healy, amerykańska teolog i przewodnicząca Doktrynalnej Komisji do Spraw Międzynarodowej Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Rzymie.
Czy jeśli włożę ogórka do octu na chwilę, to stanie się korniszonem? No nie. To co muszę zrobić? Żeby stał się korniszonem, muszę go włożyć do octu i go tam dłużej przetrzymać. To chce nam powiedzieć Jezus, że my musimy być zanurzeni, zakiszeni w Duchu Świętym.
Oraz pastor Robbie Dawkins, również ze Stanów Zjednoczonych, założyciel szkół ewangelizacji na Bliskim Wschodzie, a także pan Marcin Zieliński, ewangelizator i charyzmatyk, lider wspólnoty Głos Pana ze Skierniewic. Konferencję patronatem objął biskup Tadeusz Lityński. Jak powiedział, papież Franciszek mocno podkreśla, że Duch Święty mówi przez wszystkich ochrzczonych. Dziś chcemy posłuchać naszych gości, którzy mają doświadczenie w ewangelizacji. Ostatnim elementem konferencji była msza z modlitwą o uzdrowienie. Konferencję zorganizowała wspólnota i fundacja Wiary Godni, działająca przy parafii kolegiackiej w Głogowie. Ponownie Polska. W sobotę 2 września ulicami Lublina przeszedł tzw. Marsz Równości LGBT, do którego kontrmanifestację urządziła Fundacja Życie i Rodzina. Podczas wydarzenia kolejny swój popis dała pani Katarzyna Augustynek, zwana przez swoich zwolenników babcią Kasią, a przez ministra Zbigniewa Ziobrę Jędzą Kasią. Natomiast przez władze Warszawy nominowana do tytułu Warszawianki Roku.
Szczególnie takie gówniary jak ty! Mają zlasowane mózgi!
Fundacja Życie i Rodzina pyta: wzywać lekarza czy egzorcystę? Jak myślicie? Redakcja Sprawek Okiem Katolika odpowiada: tak. Dostałem maila z Anglii od Sławka i Justyny, którego fragmenty zaraz wam przeczytam, a potem powiem, do jakich wniosków doprowadziła mnie analiza tej sytuacji. Posłuchajcie. Od wielu lat, myślę, że co najmniej od 6-7, szafarze są tam na każdej mszy świętej. Chodzi o parafię, w której odprawiane są msze święte po polsku. Kobiety i mężczyźni, zawsze ta sama grupa. Nieważne ile czasu msza trwa lub ile osób przystępuje do komunii, zawsze są szafarze. Ostatnio policzyłem, że moment komunii 2 minuty to trwało, a na ostatniej mszy świętej, która była jeszcze krótsza, 1,5 minuty. Justyna i ja jesteśmy tym oburzeni i nie zgadzamy się na to. I teraz, jakiś miesiąc, może 2 temu, rozmawiałem o tym z proboszczem i wiesz co mi powiedział? Że to nie do mnie należy decyzja, kto i kiedy będzie udzielał komunii świętej. Ja przedstawiłem mu 3 warunki z prawa kanonicznego dla szafarzy i powiedziałem mu, że gdzie tu jest znaczne wydłużenie mszy świętej. A on na to, że to kapłan decyduje, co to jest znaczne. Okej, ale teraz do meritum. Msza święta z 30 lipca i ostatnia z 13 sierpnia. Link tutaj. Przejdź proszę do 58 minuty. I zaraz właśnie pokażę wam tę 58 minutę. Coś, co wydarzyło się zaraz po mszy świętej. Natomiast najpierw te moje przemyślenia. Analizowałem tę sytuację, jak też milion podobnych sytuacji i doszedłem do takich wniosków. Jest pewien bardzo, bardzo subtelny mechanizm, który według mnie jest bardzo ważny do uchwycenia. W świecie, jak już mówiliśmy, szaleją niemalże ideologie, które zbiorczo niektórzy nazywają neomarksizmem, inni globalizmem, taki zbiór pobarwności politycznej, powiedzmy. Ja coraz częściej dla siebie nazywam to po prostu ideologią satanizmu. Kiedyś nakręciłem taki film pod tytułem Kiedy uległeś satanistom? I tam staram się wykazać, że tak naprawdę wszystkie te ideologie jakoś się tam wywodzą z filozofii satanistycznej, w której tak naprawdę człowiek nie oddaje kultu szatanowi, ale samemu sobie. I tak naprawdę te ideologie, ideologia gender, ideologia pro-choice, czyli aborcjonizm, cała ideologia ekologizmu, można powiedzieć ideologia transhumanizmu, na którą jakoś tam składa się humanizacja zwierząt, wbrew pozorom, której celem tak naprawdę jest dehumanizacja człowieka, potem jakoś wklejenie człowieka w technologię lub też technologii do człowieka. To dzieje się na różnych płaszczyznach i na końcu jakby też elementem według mnie transhumanizmu jest eutanazja. To jest element tej samej ideologii, gdzie jakby maszyna się zużywa, maszyna jest już niepotrzebna. W dzisiejszym podcaście rano mówiłem o dosyć przejmującej sytuacji kobiety, która została poddana eutanazji teoretycznie, a tak naprawdę zwykłemu zabójstwu, która prosiła o to, żeby żyć, ale sąd uznał, że no nie będą już podtrzymywać jej przy życiu. Zainteresowanych odsyłam do podcastu, w ogóle zapraszam do słuchania podcastu codziennie w dni robocze od godziny 6, ale tego oczywiście można posłuchać w wybranym momencie dnia, około 15-minutowe odcinki podcastu Sprawki Okiem Katolika rano. Wróćmy do naszych ideologii. Ideologia poprawności politycznej. To wszystko, można by to wykazać w sposób dość prosty, wywodzi się z satanizmu. I teraz niestety w kościele katolickim szerzy się ideologia, która jest, można powiedzieć, takim bratem bliźniakiem neomarksizmu. Tak to ujmijmy i to jest modernizm. Pewna taka trująca, bardzo trująca zupa różnych herezji, w której się miesza różne składniki. Tam jest liberalizm, ekumenizm, indyferentyzm religijny, relatywizm. Tak naprawdę, żeby uchwycić, czym jest modernizm, to grube książki są napisane na ten temat. Gdyby go było łatwo uchwycić w 2 zdaniach, to też łatwiej byłoby z nim walczyć. Natomiast chciałem mówić o tym mechanizmie. Zarówno ten cały satanizm, który teraz w świecie szaleje, jak i modernizm w kościele katolickim, to nie są procesy samoistne. To jest ważne, żeby to wiedzieć. No, wielu ludzi żyje w złudzeniu, że to się jakoś dzieje samo. Więc żadne z tych procesów nie dzieje się same. Te procesy mają swoich architektów i za tymi architektami, albo oni sami się tym charakteryzują, ale tak naprawdę za nimi stoi potężna inteligencja. Co to za inteligencja, to chyba jest jasne. Natomiast ta inteligencja powoduje, że z tymi trudno jest walczyć, z tymi trującymi zjawiskami. One są bardzo złożone, one są bardzo inteligentnie przemyślane z różnych stron i tak naprawdę gdzie nie próbujesz tego uchwycić, to może ci się to z rąk wyślizgiwać i tak naprawdę możesz zaraz ty okazać się kimś złym wręcz, że próbujesz walczyć z tymi ideologiami. Mechanizm jest banalny. Jako przykład weźmy sobie chociażby ideologię gender. Widzisz ewidentnie, jeżeli to analizujesz, że to jest ideologia. Natomiast żeby jakkolwiek się do tego odnieść, musisz użyć słów, które druga strona błyskawicznie przypisze, jakbyś ty te słowa kierował do jednostek. Czyli oni najpierw wymyślają ideologię, wciągają w nią ludzi. Ci ludzie w wyniku tej ideologii są tak naprawdę no, w opłakanym stanie życiowym bardzo często I teraz ty chcesz tą ideologię krytykować, ale widzisz te twarze tych poszczególnych ludzi, którzy sami wierzą, że ty atakujesz ich. Jeżeli na przykład arcybiskup Jędraszewski mówi o tęczowej zarazie, to oczywiście on mówi o ideologii, ale każdy z tych ludzi przez architektów od tyłu tak naprawdę im szepczą do ucha, to jest o was, o jednostkach. Jesteście tęczową zarazą dla kościoła. Coś w tym stylu. Każda z tych ideologii ma swoje ofiary i jeżeli ty próbujesz walczyć z tą ideologią, to tak naprawdę nagle masz przed sobą żywych ludzi, którzy mówią, ale to my tak naprawdę, czemu nas tutaj tak źle traktujesz? Weźmy sobie przykład z TikToka. Jest na przykład taki mini trend na temat, zobaczmy sobie taką oto niewiastę. Dlaczego noszę smoczki? Autyzm. Regresja wieku. Stany lękowe. Zaburzenia. Smoczki uspokajają. Dają komfort. Pomagają rozluźnić mięśnie żuchwy podczas stresu. Komfort. Zalecone przez terapeutę. Sen bez zgrzytania zębami. Każdy jest inny i potrzebuje innych metod terapeutycznych. Warto dać innym szansę, zanim się ich oceni, bo nie wiadomo, co w życiu przeszli. I to jest ten mechanizm, że tak naprawdę jak się do tego odnieść? Masz osobę, żywą osobę. I teraz próbujesz mówić o zjawisku. Jest to ideologia, jest to pranie mózgu, jest to tak naprawdę, cyniczne. Wykorzystanie tej osoby, jak i po prostu, nie wiem, chyba dzisiaj milionów, można już powiedzieć, dziesiątek milionów młodych ludzi, żeby ich zainfekować czymś, w wyniku czego oni tak naprawdę niosą duże ryzyko, że zmarnują sobie życie, nie mówiąc o życiu wiecznym. Natomiast zawsze, kiedy ty zechcesz ratować tych ludzi, na przykład tę osobę, to nie ma jakich słów użyć, żeby ona już zaimpregnowana przez tamtych nie brała tego do siebie, że ona jest atakowana przez ciebie. Ty chcesz jej zabrać smoczek, ty chcesz jej zabrać komfort i tak dalej. Zaczniesz coś mówić o, powiedzmy, o tych włosach, o tej tęczy, tam jakieś unikorny tutaj ma narysowane. I ona powie, czemu mnie atakujesz? Skąd ten hejt? Straumatyzowałeś mnie. I dlaczego o tym mówię? Wyszliśmy od jakiegoś maila z Anglii i jesteśmy teraz nagle przy tańczącej dziewczynie, dużej dziewczynie, która będzie teraz żuła smoczek i nie tylko sobie go żuła w zaciszu swojej sypialni, ale będzie robiła o tym filmik i robiła promocję jakby tego. Chińczycy oczywiście biją brawo. Świetna przyszłość przed światem postchrześcijańskim, jeżeli takich ludzi będzie coraz więcej. Natomiast przejdźmy do kościoła. Czy nie jest praktycznie identycznie z tym mechanizmem w kościele katolickim z modernizmem? Ktoś to wymyślił i ktoś to opracował. Ktoś jest architektem wprowadzania tego w sposób bardzo cyniczny, brutalny, metodyczny, w sposób zimno-logiczny. Wprowadza to i idzie jak walec. Powiedzmy, że po Soborze Watykańskim II potem jest reforma liturgiczna i po pewnym czasie masz całe pokolenia ludzi już wychowanych w tym. Podobnie jak ta dziewczyna jest już wychowana w czymś. My wszyscy wychowywaliśmy się w modernizmie. I teraz są takie osoby, jak na przykład ja, którzy bez większego, to znaczy to jest tylko łaska, to nie jest moja zasługa i tam kopałem i wiłem się bardzo długo, zanim trafiłem do tradycji katolickiej. Natomiast dzisiaj nie ma dla mnie większego problemu, żeby powiedzieć, że nawet nie czuję się do końca, powiedzmy, odpowiedzialny za to, że wychowywany byłem w błędzie. Natomiast dzisiaj przeniesiesz się do takiej na przykład parafii tam w Anglii i usłyszysz taki śpiew na wejście. I taki śpiew możesz usłyszeć teraz w wielu parafiach, jeżeli jeszcze ktokolwiek gdziekolwiek śpiewa, tych parafiach, które są, powiedzmy, zarządzane w taki sposób, w jaki większość parafii jest zarządzanych, czyli posoborowo, w sposób posoborowy. Nowa ewangelizacja, wszystko nowe. Tak naprawdę to, co się działo po soborze, większość z nas już jakby nie może tego pamiętać, bo nie żyła w tamtych czasach, to była przeoranie religii katolickiej na wzór właśnie wtedy wyglądający wspaniale. Dużo gitar, dużo bijemy brawo, od nowa, wszystko lepiej. Natomiast minęła chwila, wszyscy już praktycznie są w tym wychowani i zaczyna być dramat. Może nie powinienem za długo się rozgadywać, była teraz cała ta afera seksualna, powiedzmy, w Dąbrowie Górniczej i też tam do końca ze strony kościoła nie słychać absolutnie nic, co ma sens. Zupełnie nic. Nikt tak naprawdę, nie wiem, przecież tam nie ma ludzi, którzy próbują sięgać do genezy problemu. Czyli coś się dzieje. Tam panowie robią sobie imprezę. I teraz można tak. Lewactwo dostaje gigantyczny teraz zastrzyk jakby argumentów. Śmieją się, będą opluwać kościół z zewnątrz. A wewnątrz tak naprawdę co większość katolików robi? Będzie płakać, że jedna taka brzydka scena, ojej, się wydarzyła. Kto jakby zaczyna analizować? Aha, no tak, no ale to wynika z czegoś, a to wynika z czegoś, a to wynika z czegoś, a to wynika z czegoś. I jakbyś się nie starał, to wszystko wynika tak naprawdę z modernizmu, z przekłamania tak naprawdę tego, czym jest religia katolicka. Ale wróćmy do tych tutaj pięknie śpiewających ludzi w Anglii. I próbujesz powiedzieć, mamy problem. To nie jest katolickie, to w ogóle nie jest nawet, no, to jest beznadziejne. I od razu masz tych ludzi przed oczami, przed sobą. Nie możesz jakby krytykować zjawiska, bo tam jest jakaś biedna Helena. I od razu możesz usłyszeć, czy ty nie masz serca? Tam jest jakaś osoba, która na przykład stara się być katolikiem. Chodzi co tydzień do kościoła, do tej parafii, śpiewa. Oto jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się. I śpiewa w sposób taki, że niezbyt dużo wesołości tam słychać. Natomiast, żeby tematu za bardzo nie przegadać, niesamowity mechanizm. Ciężko jest zwalczać coś złego, bo naprzeciwko siebie masz ofiary tego czegoś złego. I one będą teraz, one będą bronić tak naprawdę tego, co im zrobiono. Tak to można w uproszczeniu powiedzieć. Ktoś niesamowicie skrzywdził miliony nastolatków ideologią gender, ale jak zaczniesz ideologię gender obnażać, to te miliony nastolatków się na ciebie rzucą. Chcesz obnażać modernizm? Będziesz miał przeciwko sobie... Czy myślicie, że na moim kanale tak naprawdę kogo się tutaj bałem? Kiedykolwiek jakichś lewaków? Albo bałem się, nie wiem, jakichś złych ludzi, że ojej, tutaj jakiś hejt mi zrobią w komentarzach czy coś? Tak naprawdę jedyny stres kiedykolwiek, jaki na tym kanale odczuwałem, to jest stres przed moimi współbraćmi w wierze, katolikami, których chcesz jakby przekonać, że zrobiono coś złego z religią katolicką. Wystarczy spojrzeć wstecz, jest 2000 lat tradycji kościoła katolickiego, tam są odpowiedzi i ta sprawa tak naprawdę nie jest aż tak bardzo skomplikowana, jak się wydaje. Ale co jest skomplikowane? Emocje ludzkie są bardzo skomplikowane. I teraz emocje ludzkie, które powiedzą, a jak to? 30 lat grałem na gitarze. Albo ja jestem tutaj, Stefan jest szafarzem i to jest święty człowiek. I on teraz ma co, przyznać się, że problem jest, że nie powinien tego nigdy był robić, albo cokolwiek w tym stylu. Odkręcać teraz wszystkie, my tutaj we wspólnocie jesteśmy, 25 lat, cudowne rzeczy się działy. I to też nie jest tak do końca może katolickie w swoim duchu. Ciężko się przebić. Nie wiem, czy udało mi się uchwycić istotę. Tak naprawdę ofiary modernizmu to są te osoby, które będą najbardziej bronić, bo nie wiedzą tak naprawdę nawet jak się znaleźć w obliczu tych informacji, że modernizm przeżarł kościół katolicki i olbrzymia rzeczy, które robisz jako kult katolicki, nie jest już tak naprawdę katolicka. Wracamy na naszą mszę.
Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej.
Kobieta czyta czytanie, kobieta wchodzi do prezbiterium. Rzecz oczywista w dzisiejszych czasach. Im dłużej się jest w tradycji, ja jestem w niej już 2,5 roku prawie, no to i bardzo rzadko tak naprawdę widzę już takie sceny. Jest to bardzo, bardzo dziwne. W sposób oczywisty niewłaściwe. W ogóle nie wiadomo, o co chodzi. Ten ołtarz na środku, ten ksiądz tam siedzi, ta kobieta tutaj coś czyta. To tak naprawdę wystarczy po chwilę być w tradycji, żeby jakby rozum się nastawiał właściwie. I żeby bardzo łatwo było rozróżniać, czym jest kult katolicki, a czym jest jakieś spotkanie, jakieś, nie wiem, no nominalnie katolików, ale już tak trochę w duchu chyba, protestantów.
Bardzo miło was widzieć, bardzo miło z wami się modlić.
Trudno mi powiedzieć konkretnie, jak to nazwać. Kiedy ksiądz czyta Ewangelię, ta kobieta teraz sobie tam siedzi w prezbiterium, no nie do końca wiadomo, o co chodzi. Potem była homilia. Na homilii ksiądz powiedział, że niedawno wrócił z Światowych Dni Młodzieży i nie może zrozumieć, czemu tak dużo było krytycznych artykułów na temat Światowych Dni Młodzieży. Czemu ludzie się tak czepiają szczegółów? Przecież tam był dobry duch, tam ludzie chcieli razem, tyle młodzieży chce do Boga, a ktoś się tutaj czepia, że tam rozdawali tą komunię świętą na rękę, czy że było w jakichś plastikowych pojemnikach przechowywane ciało pańskie przez noc, albo ksiądz DJ robił techniawę, więc to jest tak naprawdę cały czas ten sam mechanizm, że jakimś osobom jest przykro, że ty mówisz im, że tkwią w błędzie,
które za was będzie wydane.
I potem mamy przeistoczenie. Im dłużej się jest w tradycji, tym bardziej takie sceny no, są jednak dosyć szokujące. Ten kapłan trzyma ciało pańskie i tak naprawdę tuż po jego odłożeniu, kiedy klęka, już zaczyna dużą liczbę partykuł zsypywać na podłogę i dotykać obrusa. I potem mamy moment, przekażcie sobie znak pokoju, do prezbiterium wchodzi pan w marynarce, okazuje się, że to jest szafarz, ksiądz podaje mu tą rękę, na której prawdopodobnie ma bardzo dużo partykuł hostii. I potem mamy komunię świętą, oczywiście dużo ludzi na stojąco i na rękę. Następnie następuje powrót do ołtarza i co robi pan szafarz? Nic nie robi z partykułami hostii, które ma na palcach. Staje sobie tutaj. Po pewnym czasie msza się kończy i jeszcze nie ma tej 58 minuty, o której pisali Sławek i Justyna, więc czekamy, czekamy i kilka minut po zakończeniu mszy świętej następuje ta 58 minuta. Pan szafarz wchodzi do prezbiterium, bierze kluczyk do tabernakulum, idzie, otwiera tabernakulum i udziela komunii świętej ludziom już po mszy. I teraz tak naprawdę znowu masz przed oczami tą dziewczynkę, która żuje smoczek. No już kobietę chyba. I to samo jest z tym panem. On oczywiście dopuszcza się, daj Boże, nieświadomie rzeczy dużo poważniejszych niż żucie smoczka. Rzeczy bardzo, bardzo poważnych. Tam tak naprawdę to, co oni wszyscy czują, jak oni czują, jak oni to śpiewają, nie jest do końca tak ważne jak fakt profanacji ciała pańskiego, że ono jest deptane. Tam jest bardzo, bardzo dużo partykuł hostii w tym kościele. I co byś powiedział takiemu człowiekowi? To jest żywy człowiek, który ma żonę, pewnie dzieci, jakieś tam swoje uczucia, nadzieje, może depresje jakieś. Za każdym razem, jakbyś chciał to krytykować, to on ci wyrośnie przed twarzą i powie, jak możesz? Nie masz serca? Ty nie wiesz, co ja przeżyłem. Ty nie znasz mojego życia, moich nadziei i tak dalej. Nie wiem, czy udaje mi się ten mechanizm oddać. Kiedy chcesz zwalczać błąd, te wrogie siły dadzą ci zawsze przed twarz błądzącego. I ty masz teraz jakby z nim walczyć. Ja nie chcę walczyć z tym panem. Ja nie chcę walczyć nawet z tą kobietą, co żuje smoczek. Ale ideologia, która za tym stoi, do tego doprowadza, tak naprawdę nie szkodzi teraz aż tak mi, jak im. Przecież ja tak naprawdę sobie szukam enklawy, skryję się w tradycji katolickiej. Co mi tak naprawdę to przeszkadza? Znaczy, mnie to oczywiście rani, bo widzę, co tam się dzieje. Ale to jest w Anglii, to jest daleko. Wiele rzeczy złych dzieje się na świecie. I dlaczego ja mam teraz to przeżywać? No bo na tym polega mniej więcej walka o sprawy Boże. Że chcesz stawiać opór błędom. No, mam nadzieję, że tego aż tak bardzo nie przegadałem. Myślałem, że to wyjdzie mi troszkę bardziej, powiedzmy, zbornie i spójnie. Ten mechanizm jest zwodniczy, jest trudny do pokonania. Jednakowoż trzeba to podkreślać. Nie walczymy z błądzącymi, walczymy z błędem, ale z błędem trzeba walczyć bezkompromisowo. I jeżeli jakiś błądzący w międzyczasie się popłacze, będzie cierpiał i będzie mówił, że to twoja wina, chyba trudno. Trzeba zachowywać ostrożność, uprzejmość, trzeba zachowywać jakby, no, brać pod uwagę uczucia, emocje, serce tej osoby, ale nie można pozwolić wiecznie być tym terroryzowanym, że oni się wszyscy jakoś czują. I jak możesz krytykować taki śpiew przed mszą na przykład? No mogę krytykować i będę krytykował. Daleko to zaszło. Wszystko, co widziałem tutaj na tym nagraniu, tak bardzo odbiega już od tego, w czym jestem, dzięki Bogu, od 2,5 roku, czyli w tradycji katolickiej, że każdemu praktycznie chciałbym prosić, wykrzyczeć, idź na mszę tradycyjną. I powoli wszystko stanie się jasne. Na końcu swojej wiadomości właśnie tak optymistyczną informację zamieścili Justyna i Sławek. Już znaleźliśmy z Justyną msze trydenckie w naszej okolicy. Nie ma ich zbyt wiele. I już za tydzień ruszamy. Nie możemy się doczekać. I Bogu niech będą dzięki. I tym sposobem dotarliśmy do końca dzisiejszego programu. Wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu ze mną, bardzo, bardzo dziękuję. Kochani, zapraszam Was do słuchania podcastu. Tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, zapraszam do odsłuchania odcinka piątkowego. Być może będzie on jakby taką próbką, czy jesteście zainteresowani słuchaniem podcastu lub odcinka, który ukaże się już w poniedziałek o 6 rano. Niedługo poinformuję wszystkich patronów O kolejnej mszy świętej w ich intencji będzie to oczywiście msza święta tradycyjna. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do osób wspierających tę pracę, to szczegóły, jak można wesprzeć nas najmniejszą chociaż kwotą, znajdują się w opisie tego filmu. Kochani, życzę Wam błogosławionego weekendu lub błogosławionego dnia, jeżeli oglądacie to już po weekendzie. Aha, jeszcze jedno, w poniedziałek ukaże się kolejny odcinek naszego serialu o Soborze Watykańskim II. I teraz to już naprawdę koniec. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia w poniedziałek rano. Zostań z Panem Bogiem.